Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Ulica była pusta. Doszedł do rogu Wolskiej i stanął na przystanku tramwajowym. Wkrótce nadeszła dziewiątka. Cyrk był pełny. W ogólnym gwarze zmieszanych głosów ostro odcinały się okrzyki krążących wśród publiczności chłopców. Czekolada, lemoniada, wafle. Gdy Nikodem wchodził z pannami Czarskimi, orkiestra zagrała właśnie marsza i na arenę Gęsiego wkroczyli atleci. Było ich coś 10. Mężczyźni ogromnego wzrostu, o potwornie rozrosłych mięśniach, z byczymi karkami w skąpych trykotach, odsłaniających fałdy skóry porośniętej kępkami włosia. Szli rytmicznym krokiem, zataczając krąg wokół areny. Kiedy towarzystwo przedostało się do swojej loży, w której już siedział pułkownik Wareda, panna Marieta Czarska roześmiała się. Imponujące góry mięsa. Witali się. To Mik, poinformował Wareda. Ma budowę chłopięcą, ale silniejszy jest od niejednego z tych hipopotamów. Rozpoczęła się prezentacja. Atleci stali w szeregu, zaś sędzia przy stoliku jury wymieniał ich nazwiska. Przy każdym podawał jakiś tytuł. Mistrz Anglii, mistrz Brazylii, mistrz Europy. Przy dwóch nazwiskach galerie rozbrzmiały oklaskami. Tak witano mistrza Polski Wielagę i olbrzymiego Włocha Trako. Następnie arena opustoszała. Pozostali tylko dwaj przeciwnicy. Opasły Niemiec o małpie o długich rękach i smukły mulat Mik, wyglądający przy swym przeciwniku jak antylopa, która za chwilę zostanie stratowana przez nosorożca. Rozległ się gwizdek i przeciwnicy zwarli się. Już go wziął, zawołał Dyzma, widząc jak pod samym ciężarem Niemca mulat zwalił się na dywan. Nie, bracie, uśmiechnął się Wareda. Trzeba dobrze namęczyć się, zanim tego piskorza przyciśnie się na obie łopatki. Istotnie, mulat jednym zręcznym ruchem wyśliznął się z łap przeciwnika, a gdy ten chłopiec z wysiłku podniósł go w górę, by ponownie rzucić o dywan, Mik niespodziewanie odbił się jedną nogą od ziemi, co, mogło się wydawać, ułatwiło tylko manewr Niemcowi, lecz dało wynik wręcz niezwykły, mianowicie smagłe ciało mulata śmignęło łukiem nad głową przeciwnika, a że ten trzymał go pod ramionami, stracił równowagę, padając na wznak. W tejże chwili mulat płaskim skokiem znalazł się na jego piersi. Sędzia z gwizdkiem w ustach podbiegł. Sam czas by uchwycić moment, gdy obie łopatki Niemca dotykały dywanu. A trwało to dosłownie moment, gdyż pokonany z dzikim rykiem zerwał się, zrzucając swego pogromcę z taką łatwością, z jaką koń wyrzuca z siodła niewprawnego jeźdźca. Jednakże walka była skończona i przewodniczący jury ogłosił zwycięstwo mulata, który z uśmiechem kłaniał się w pół, dziękując za gromkie brawa. Natomiast pokonany, klnąc, chodził z areny, żegnany gwizdami galerii. Ach, jakiż on jest piękny, ten mulat! Zachwycała się Marieta Czarska. Jak z brązu. Panie prezesie, czy to byłby wielki skandal, gdybyśmy zabrali go ze sobą na kolację? Ależ Marieto, reflektowała ją siostra. Chyba nie wypada, powiedział Dyzma, lecz reszta towarzystwa zaopiniowała, że będzie to równie dobra atrakcja jak każda inna, a jeśli pójdą do gabinetu, to wszystko będzie w porządku. Tymczasem na arenie ukazała się druga grupa. Dyzma z roznamiętnieniem wpatrywał się w walczących. W momentach niebezpiecznych tak z emocji zaciskał dłonie, że te aż trzeszczały w stawach. Przez zaciśnięte zęby wyrywały mu się raz po raz słowa zachęty. Mocniej, wal go! Spocone cielska przewalały się po arenie wśród stękania i charkotu przyduszonych gardzieli. Z galerii raz po raz zrywały się okrzyki, gwizdania i brawa. Pary atletów zmieniały się kilkakrotnie. Wreszcie przyszła kolejna walka, która stanowiła główną sensację wieczoru. Naprzeciw siebie stanęli dwaj najsilniejsi przeciwnicy. Mistrz Polski, Wielaga, o potwornie szerokich ramionach i herkulesowych barach, z krótkim, zdeformowanym nosem i wygoloną głową robił wrażenie goryla. Naprzeciw wyższy i szczuplejszy Trako o lśniącej skórze, pod którą grały wielkie, supły mięśni, stał na rozstawionych nogach, przypominających dwa sękate pnie dębu. Wśród zupełnej ciszy rozległ się gwizdek. Przeciwnicy, nie śpiesząc się i mierząc się spojrzeniem, szli ku sobie. Obaj oceniali poważnie czekającą ich walkę, lecz od pierwszego chwytu stało się jasne, że każdy z nich obrał taktykę. Polak chciał nadać walce błyskawiczne tempo, Włoch natomiast postanowił przeciągać zapasy jak najdłużej, licząc na zmęczenie przeciwnika. To też prawie nie opierał się i po kilku chwytach dał się wciągnąć w piruet i położył się brzuchem na dywanie. Wielaga stanął na nim i usiłował przewrócić go na wznak. Trwało to kilka minut. Widząc, że nic nie wskóra, z pasją zaczął nacierać mu kark. Co on robi? Zapytała panna Marieta. Wareda pochylił się ku niej i nie odwracając oczu od areny objaśnił. To się nazywa masaż. Uważa pani, bić nie wolno, ale taki masaż jest dopuszczalny. Tym sposobem rozgniata się mięśnie karku i znacznie się je osłabia. No i skóra od tego boli. Widocznie i Włoch doszedł do tego przekonania, gdyż poderwał się nagle i wymknąwszy się z rąk przeciwnika, chwycił go w pasie z tyłu. Miał jednak zbyt krótkie ręce, jak na objętość wielagi. Ten bowiem jednym wdechem natężył brzuch i splecione dłonie traka rozsunęły się natychmiast. Galeria przyjęła ten efekt rzęsistymi oklaskami. W ogóle od początku nie ulegało wątpliwości, że wszystkie sympatie widowni są po stronie zapaśnika polskiego. Tymczasem walka nie dawała rezultatów, co doprowadziło Wielagę do nieukrywanej wściekłości. Podniecały ją okrzyki z galerii. Wielaga, nie daj się, wal Italiańca, brawo Wielaga! Oczy atlety nabiegły krwią, z piersi wydobyło się głuche rzężenie. Walka stawała się coraz gwałtowniejsza, zwarte ze sobą ciała pokryły się kroplami potu. Wielaga z wściekłością atakował przeciwnika, ten bronił się zawzięcie, lecz zawsze w dobrym stylu i zgodnie z regulaminem, podczas gdy Wielaga nie hamował już brutalnej żądzy pokonania Włocha, a nawet sędzia kilkakrotnie musiał interweniować, gdyż używał niedozwolonych chwytów. Nagle udało mu się ująć traka w straszliwy chwyt zwany podwójnym Nelsonem. Ogromne jego ręce przesunęły się z tyłu pod ramionami Włocha i zwarły się na jego karku. Cyrk zamarł w oczekiwaniu. Zapaśnicy trwali w kamiennym bezruchu, w bezruchu tak pełnym wysiłku, że kłęby mięśni zdawały się rozsadzać skórę. Wielaga cisnął. Twarz Włocha stała się najpierw purpurowa, później sina. Oczy wytrzeszczały się męką nie do zniesienia, z otwartych ust po wysuniętym języku ściekała ślina. Och, chyda, powiedziała panna Marieta i zakryła oczy. On go zamorduje, przeraziła się jej siostra. Panie prezesie, to okropne. A niech i skręci mu karg, odparł Dyzma. Wstyd, panie prezesie, denerwowała się Marieta.
Przecież może się poddać, wzruszył ramionami pułkownik.
Lecz Włoch nie myślał o poddaniu się. Znosił piekielny ból i było widoczne, że nie ustąpi. Wielaga też doszedł do tego przekonania, a wiedząc, że wkrótce rozlegnie się gwizdek sędziego na przerwę, postanowił za wszelką cenę skończyć. Nagłym ruchem targnął przeciwnika w bok i nieznacznie podstawiwszy mu nogę, rzucił o ziemię i przywalił sobą na obie łopatki. Cyrk zatrząsł się w posadach. Ogromny ryk, burza oklasków i tupanie tysiąca nóg zmieszały się w hałas, w którym zarówno gwizdek sędziego, jak i dzwonek przewodniczącego stały się nieme. Brawo, brawo Wielaga, ryczał Dyzma, aż pot mu wystąpił na czoło. Tymczasem zapaśnicy podnieśli się z dywanu. Wielaga kłaniał się dookoła, natomiast Trako podszedł do stolika jury i coś mówił, pocierając siny kark. Wreszcie hałas ucichł. Wówczas sędzia wyszedł na środek areny i oznajmił. Spotkanie zapaśnicze mistrza Polski Wielagi z mistrzem Włoch Trako zostało nierozstrzygnięte, gdyż Wielaga położył przeciwnika dzięki podstawieniu nogi, co jest chwytem niedozwolonym. Jury postanowiło. Dalsze jego słowa zagłuszył ryk protestów. Nieprawda, nie podstawił nogi, sędzia Kalosz, Wielaga zwyciężył, precz z Italiańcami. Wreszcie pozwolono dojść do głosu przewodniczącemu jury. Proszę państwa. Walka została nierozstrzygnięta, gdyż Wielaga podstawił nogę. Widział to nie tylko sędzia, lecz i ja. Nieprawda, nie podstawił, krzyknął Dyzma. To pan mówi nieprawdę, oburzył się przewodniczący. Że co, krzyczał Dyzma, że co, jak ja mówię, że nie podstawił, ja prezes Państwowego Banku Zbożowego, to mnie można więcej wierzyć jak takiemu bubkowi z gwizdkiem. Cyrk zatrząsł się od oklasków. Brawo, brawo, prawdę mówi. Przewodniczący podniósł się z miejsca i zawołał. W zapasach wyrokuje jury, a nie publiczność. Walka została nierozstrzygnięta. Nikodem stracił całkiem panowanie nad sobą i ryknął na cały cyrk. A, gówno! Efekt był kolosalny. Z galerii podniósł się istny huragan oklasków, śmiechu i okrzyków, wśród których słowo użyte przez Dyzmę powtarzało się wciąż. Nikodem wpakował ręce w kieszeni i powiedział: chodźmy z tej budy, bo mnie szlak trafi. Wychodzili śmiejąc się. No, mówił pułkownik Wareda, dopiero to ci zrobi popularność. Nie żadne e, tylko popularność. Jutro cała Warszawa tylko o tym będzie mówiła. Zobaczysz, ludzie lubią mocne słowa. Nazajutrz nie tylko mówiono o tym, lecz i pisano. Niemal wszystkie dzienniki podały szczegółowy i pikantny opis awantury, a niektóre zamieściły nawet fotografię bohatera wieczoru. Nikodem był zły na siebie. Miałem rację, mówił do Krzepickiego, że ich rugnąłem, ale teraz gotowi mnie za ordynusa mieć. Co tam drobiazg, pocieszał Krzepicki. Bo mnie rozłościli dranie.